studiu Małgorzata Lenart, radna miejska w Słupsku z klubu Łączy Nas Słupsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk, Platforma Obywatelska, nie, Koalicja Obywatelska, przepraszam. Koalicja Obywatelska. I przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kasper Moros, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Za 2,5 dnia dokładnie, bo jesteśmy w południe, w poniedziałek, będziecie państwo zabierać głos i głosować nad projektem budżetu miasta Słupska na rok 2026. Tak w największym skrócie, wydatki na przyszły rok to 1 132 200 000 zł i 645 zł, tak zupełnie precyzyjnie. Deficyt budżetowy ma wynieść 113 milionów, wydatki majątkowe, czyli inwestycje mają być rekordowe, bo na poziomie 238 milionów. I w tych inwestycjach między innymi uzbrojenie strefy gospodarczej we wschodniej części miasta za 24,5 miliona, uzbrojenie strefy w północnej części miasta za 65,5 miliona, żłobek na ulicy Andersa, to jest kolejny etap, 3 300 000, portowa i bałtycka, cała inwestycja ma kosztować 7 milionów do 2027 roku, ale w przyszłym roku miasto chce wydać na ten cel 2 100 000. Znalazła się przebudowa ulicy Sułkowskiego. 25 lat mieszkańcy czekają na tę przebudowę. 1 700 000, nie miliard. Ulica Słupska w Bolesławicach 2 miliony złotych, to jest dofinansowanie do inwestycji, która już trwa i w sumie ma kosztować 5 milionów. Słupskie Centrum Wsparcia w przyszłym roku, czyli te budynki na partyzantów, mają kosztować 15 milionów złotych, tyle mamy wydać. Miało być najpierw 34, potem 51, teraz mamy już kwotę 57 milionów złotych. Do tego budowa boiska treningowego Gryfa Słupsk 4 miliony, termomodernizacja 6 milionów, no i 84 miliony złotych władze Słupska planują wydać na dokończenie ringu południowego. Przypomnijmy, miało być 129 milionów, teraz jest zapis w budżecie, że całość będzie kosztowała 215 milionów złotych. Opinia o tym budżecie Małgorzata Lenart, o tym projekcie budżetu.
To ja zaczynam, proszę państwa. No dzisiaj pewnie, bo są tu koledzy z innych klubów niż mój i mamy spotkania klubowe i ja myślę, że na temat bardzo konkretnie będziemy się wypowiadać zgodnie ze zwyczajem na sesji w środę. Natomiast no kolejny, tak jak pan redaktor już tutaj zacytował, kolejny ponad miliardowy budżet i gigantyczne, kolejny rok, gigantyczne inwestycje. Także, a co do szczegółów, to myślę, że będziemy sobie to omawiać. Już też po
Ale pani patrzy na ten projekt optymistycznie, krytycznie czy z dystansem?
Panie redaktorze, krytycznie zawsze trzeba spojrzeć na wszystko. Patrzę i mam duże zaufanie, bo jestem 7. rok radną, do pani skarbnik. Patrzę, powiedzmy, optymistycznie na to, że zawsze RIO ocenia, Regionalna Izba Obrachunkowa, nasze projekty budżetu słupskie ocenia pozytywnie, co jest, nie ma większych uwag, czy w ogóle nie ma uwag, i to jest bardzo dobry znak. Na pewno patrzę na to w ten sposób, że kołdra jest zawsze za krótka. Na pewno patrzę na to, że z każdym rokiem inwestycje są coraz większe, a rynek jest coraz trudniejszy, no bo to wszyscy widzimy. Na pewno patrzę też i na to w ten sposób, że wszystkich nie zaspokoimy potrzeb. Nie ma takiej możliwości i zawsze pozostaną ci, którym się to będzie nie podobało, czy ta ulica, której jeszcze nie możemy.
Ale ja się cieszę, pani Małgorzato, dlatego, że ja będę winny tort pani wiceprezydent Bacie Chrzanowskiej, bo lekko złośliwie ją zapytałem kilka miesięcy temu, czy na 25-lecie obiecania remontu ulicy Sułkowskiego, jeszcze przez poprzednich prezydentów, żeby nie było, że
tak,
to ta władza obiecywała,
ta ulica, tak.
To czy kupi szampana, czy tort? Pani prezydent powiedziała, że nieważne, ważne, żeby ulica była gotowa, no to ja tort będę winny pani prezydent.
To mamy nadzieję,
jeżeli
że ta
to się
ulica
ostanie w tym budżecie.
Zresztą w moim okręgu wyborczym, także mam
to
nadzieję,
tym bardziej trzeba zrobić.
Bardzo, bardzo, no i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby to się wszystko jakoś dobrze spięło i te inwestycje przebiegały w miarę jak najsprawniej.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk, Koalicja Obywatelska.
Mamy projekt budżetu. W środę radni będą debatować i głosować nad tym dokumentem. Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że myślę, że jednak troszeczkę zmian w tym projekcie budżetu trzeba zrobić.
To gdzie pan dostrzega te niedoskonałości?
Przede wszystkim, no, jak pan redaktor wie, jestem przewodniczącym komisji do spraw budowy hali widowiskowo-sportowej. Można powiedzieć, że też swoją aktywność w tym kierunku koncertuję. I no, nie ma w budżecie odpowiedniej, zabezpieczonej odpowiedniej środków.
Tam jest chyba 500 tysięcy
na
chyba
projekt. No, ma być milion. Pani skarbnik już mówiła, że milion złotych będzie autopoprawka. Natomiast to jest zdecydowanie za mało, jeżeli mamy konkretnie podejść do tej sprawy. Podobnie również wydaje mi się, że to zostało rozstrzygnięte. Mamy nabyć jako miasto działkę w obszarze Piaskuli przy Trzech Falach i również nie ma środków na ten cel. Więc
to też
jeżeli,
w kontekście hali, tak? Rozumiem?
Tak, w kontekście hali, bo zakończyły się już rozmowy, czy też trwają te rozmowy, ale jest możliwość nabycia przez miasto dodatkowych terenów, tak aby w sposób odpowiedni, optymalny tą naszą halę ulokować. Nie ma tych środków, więc ja myślę, jeżeli mamy poważnie się tutaj traktować, no to jeżeli teraz nie znajdziemy i nie zapiszemy tych pieniędzy, to małe prawdopodobieństwo, że w ciągu roku znajdziemy te środki na ten cel. Podobnie też no, chcielibyśmy jednak wyjaśnień odnośnie ringu od tej kwoty, która została wpisana, tam 84 miliony. Natomiast
to są wydatki na ten rok.
To są na ten rok, no ale
nie wiem, na 26.
Nie wiem, czy w sytuacji takiej radni po prostu nie powinni poznać całkowitego kosztu, tak? Bo to jest...
No jest wpisane, 215 milionów.
No ale jest to jakby informacja nieoficjalna i moim zdaniem nie ma podstaw prawnych żadnych, żeby tutaj tak sądzić.
Znaczy, może pan mieć rację, bo ja się zatrzymałem na 209 i tak trochę ze zdziwieniem zobaczyłem w budżecie, że jest 215. Być może coś się pojawiło nowego, a jeszcze chciałem tylko dopytać, przepraszam panie Kacprze, jeżeli chodzi o tę działkę pod halę, to o jakiej kwocie mówimy, jeżeli chodzi o odkup tej działki od właściciela prywatnego?
Znaczy potencjalnie miasto może zakupić około kilkunastu hektarów, jeżeli mówimy tutaj o tym terenie przy Aquaparku Trzy Fale. Są to dwie działki, jedna jest około 6-hektarowa i taka optymalna podbudowę. Mówimy tutaj łącznie, jeżeli całość to tak jak była mowa, to jest około 20 milionów złotych. No jakbyśmy kupowali tylko tą mniejszą, to zdecydowanie mniej. Ale to jest coś ważniejszego, bo kolejny rok odsuwamy w ogóle budowę hali widowiskowo-sportowej. Zmarnowaliśmy, i to nie boję się tego powiedzieć, prezydent. Bo to prezydent najbardziej może tutaj efektywnie działać. Dopiero po 10 miesiącach został powołany zespół przez prezydenta do spraw budowy hali i ten czas został zmarnowany, uważam, niepotrzebnie. Więc albo tą halę budujemy, albo nie.
Kacper Moro, Prawo i Sprawiedliwość.
Dużo tematów odnośnie budżetu miasta na kolejny rok zostało poruszonych od ringu przez budowę hali. Mając tutaj pana przewodniczącego, warto chyba wspomnieć, przewodniczącego mam na myśli przewodniczącego komisji doraźnie do spraw budowy hali, że to w tym roku miał powstać projekt, środki zostały przeznaczone w tym roku na projekt, zostały przesunięte na rok przyszły. Mówimy o kwestii ringu, 84 miliony 200 tysięcy złotych, taka kwota jest wpisana w wieloletniej prognozie finansowej. Ale zdaje się, w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy nie u pana redaktora, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej nie wiedziała dokładnie, ile jeszcze ten ring będzie nas kosztował, ale nie o tym. Rozmawiamy o budżecie. Nie można nie wspomnieć o deficycie budżetowym, 64 miliony, prawie 65% więcej rok do roku. Dług, panie redaktorze, 429 milionów 100
ale
tysięcy.
Ale mówimy o długu na koniec 2026
planowany
roku.
Dług, tak, to naszego jest miasta. To jest generalnie 5 tysięcy złotych na osobę, jeżeli chcemy to podzielić przez wszystkich Słupszczan. Ale na tym się zatrzymam, dlatego że tutaj przed audycją mówiliśmy, że Moros będzie chwalił panią prezydent i rzeczywiście tak będzie.
Nie, Kacper Moros sam się chwalił, że będzie chwalił panią prezydent, więc czekamy.
Więc chciałbym panią prezydent pochwalić za jej wypowiedź. Niepokoi mnie wzrost wydatków bieżących w dziale administracja publiczna. W tej sytuacji trzeba zadać zasadnicze pytanie, czy urząd szuka oszczędności u siebie. I teraz, panie redaktorze, nie wiem, czy państwo wiecie, wydatki na obsługę ratusza na Urząd Miasta o 25, prawie 26% idą do góry.
Ale z jakiego okresu była ta wypowiedź?
Momencik, zaraz będę...
Archiwalna, rozumiem,
archiwalna
tak?
wypowiedź za czasów prezydentury prezydenta Gobelińskiego. Nie wiem, czy państwo wiecie, jaką dzisiaj mamy płynność finansową zaplanowaną na przyszły rok. Faktem jest, że po autopoprawce, która miała miejsce w zeszłym tygodniu, ta płynność, czyli te środki bieżące, które zostały na wydatkach bieżących na tym paragrafie, zostały zwiększone o 2 miliony, ale i tak przy miliardowym budżecie, gdzie mamy przychodów ponad miliard złotych, pierwotnie zakładamy nieco ponad milion środków ewentualnie do wykorzystania bieżącego, teraz zwiększamy to do 3 milionów, no to chodzimy jakoś po bardzo cienkim lodzie. Idźmy dalej, jeśli chodzi o kwestię promocji naszego miasta. 70% w górę planowane wydatki na promocję miasta.
Była ale mowa o jakiej kwocie mówimy? Ja sobie wiedziałem, że 40 tysięcy chyba.
No, tak powinno być, panie redaktorze, a planujemy
40 tysięcy? Tylko na promocję miasta?
Planujemy ponad milion. Planujemy ponad milion złotych. Panie redaktorze, w poprzednich latach budżetowych wydatki na promocję oscylowały maksymalnie w okolicach 60 tysięcy. Mówimy tutaj o wydatkach takich... Tak, czyli promocja samorządu terytorialnego, to jest specjalny paragraf w budżecie miasta. W tym również kwestie okołopromocyjne, czyli jakieś eventy, na przykład wyjazdy, organizacje takich konferencji, jak całkiem niedawno Związek Miast Bałtyckich w Dolinie Szarlotty, kilka dni konferencji, nie byłem na tej konferencji, więc nie oceniam, ale zobaczmy, w jaki sposób Rada podejmuje dzisiaj decyzję. Pani prezydent przychodzi do Rady Miejskiej i robi tak zwaną wrzutkę. Mówi, będziemy budowali lodowisko. Kiedy to mówi? Na koniec października, czyli 26 października, zdaje się, była sesja budżetowa. Przeznaczamy 150 tysięcy na budowę lodowiska.
Na wynajęcie chyba.
Na budowę lodowiska. To jest wpisane w tamtej...
To lodowisko chyba nie jest własnością miasta, tylko firmy, które je rozłożyło.
Oczywiście, no ale budowa lodowiska, tak w uzasadnieniu było to wpisane. W tym samym paragrafie, przy tych 150 tysiącach, przeznaczamy, nie wiemy ile, pani wiceprezydent Chrzanowska nie była w stanie udzielić odpowiedzi na komisji na pytanie, na organizację Związku Miast Bałtyckich. Okazuje się, że lodowisko okazało się jedną wielką lipą. Wiemy dzisiaj, że przynajmniej tak powiedziała osoba z Wydziału Promocji, która zajmowała się budową lodowiska, że 70 tysięcy ma to lodowisko kosztować. Wystarczy wejść na pierwszy lepszy artykuł dzisiaj w mediach. Na przykład Głos Pomorza napisał, że lodowisko będzie kosztowało 152 tysiące złotych.
To jest teraz oficjalna informacja od pani rzecznik Moniki Rapacewicz.
I teraz pytanie, kto za tym zagłosował w momencie, gdy Rada nie podjęła takiej decyzji? Czy my dzisiaj znowu nie jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym i tak samo będziemy stawiani przed faktem dokonanym w związku z budową Ringu Słupskiego, tak jak Rada była stawiana przed faktem dokonanym w związku z budową aquaparku. To jest, panie redaktorze, studnia bez dna. W tym samym budżecie przeznaczamy również pieniądze i dosypujemy do tej studii bez dna na system Fala, który wciąż nie działa i to też ustaliliśmy ostatnio na sesji Rady Miejskiej, gdy zwiększaliśmy kwotę dofinansowania miasta do tego systemu, żeby partycypacja była większa. Idźmy jeszcze dalej, już kończąc. Będziemy teraz na sesji podejmować uchwałę w sprawie upoważnienia i przekazania zadania własnego gminy spółce, jaką jest Miejski Zakład Komunikacji Spółka ZO, na realizację zadań związanych
umowę powierzenia na 10 lat.
Związanych z transportem publicznym, to jest pełna nazwa tej umowy. Będziemy przekładali, będziemy dokładali się do spółki, która rzeczywiście w ostatnim czasie jakieś wzrosty finansowe łapie, bo jesteśmy świeżo po kontroli komisji rewizyjnej. Również ten protokół stanie teraz na sesji, ale zwróćmy uwagę nawet na kwestię tej umowy powierzenia. Jak ma funkcjonować dobrze spółka, jak miasto ma funkcjonować dobrze w momencie, gdy na przykład w umowie powierzenia mamy wpisane kary dla kierowców, o których również pisał zespół kontrolny we wnioskach pokontrolnych, że tych kar nie powinno być w takiej formie, że jeżeli kierowca ma w swojej kabinie coś, co nie jest częścią wyposażenia kabiny, od choćby odświeżać powietrza, bo to jest generalnie również dodatkowe wyposażenie kierowcy, jest 200% kary dla kierowcy minimalnego biletu miesięcznego do naliczenia przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Jeżeli kierowca stanie spróbujmy nawet spojrzeć przez okno na ulicę Sienkiewicza, na zatoczce, która jest dziurawa, która jest od lat, wymaga gdzieś tam jakiejś naprawy, mimo że niedawno była naprawiana, tego w budżecie dzisiaj nie ma, takiego zwykłego, prostego wydatku bieżącego, a kara się człowieka, który stoi więcej niż 30 centymetrów od tej wiaty przystankowej, od tej zatoczki, no to o czym my mówimy? Jak to miasto ma funkcjonować, panie redaktorze? 429 milionów planowanego długu ponad.
Małgorzata Lenart.
No myślę, że tak słuchałam bardzo intensywnie.
Pochwalił Kacper Moros panią prezydent?
Tak, bardzo pochwalił. Myślę, że starałam się skupić, bo mówię pan z szybkością karabinu maszynowego i dużo rzeczy, jakby, które tak bezpośrednio nie dotyczą budżetu, ale budżet to jest tak szerokie pojęcie, że można tu mówić w tej chwili o każdym chodniku, o każdej, nie wiem, najdrobniejszej sprawie. Tutaj myślę, jeżeli chodzi o MZK, no to jest jeszcze w ogóle inny temat i pewnie będziemy o tym rozmawiać. To jest spółka prawa handlowego. Właścicielem też jest
ale
miasto.
Ale tak wracając do budżetu, pani się z tymi zarzutami zgadza, że miasto stąpa po cienkim lodzie, jeżeli chodzi o tę płynność finansową, czy nie?
Panie redaktorze, generalnie w polskich samorządach wszystkie miasta, wszystkie samorządy mają podobną sytuację. Także my tu nie jesteśmy wyjątkowym miastem i jeszcze raz podkreślę, na rzeczywiście bardzo dużą operatywność, wiedzę i doświadczenie pani skarbnik. I jesteśmy te wszystkie wskaźniki zadłużenia, bo to tak wygląda czasami dramatycznie, jak się taką narrację właśnie prowadzi o tych per saldo na mieszkańca, jakie to są sumy i to rzeczywiście może to
za prezydenta Kobylińskiego nie było takiego budżetu tragicznego.
Tęskni pan za tymi czasami.
Chciałem zapytać tylko, ale to jednak te 113 milionów deficytu to jest 115, rekord.
115, już była autoprawka.
Jest 115. To jest jednak rekord w ostatnich latach.
No jest, ale też zwróćmy uwagę na rekord inwestycyjny, o czym mówiliśmy na początku, tak? Że to są jednak olbrzymie inwestycje.
Z całym szacunkiem wolałbym, żeby RINK nie był rekordem inwestycyjnym.
Ja też bym nie chciała, panie redaktorze, nikt z nas by nie chciał. Tylko jeszcze raz podkreślę, że nie jesteśmy też jakimś wyjątkowym samorządem, tylko naprawdę rozmawiamy, byliśmy ostatnio z kolegą też na wielkim spotkaniu samorządowców przewodniczących z całej Polski. Te problemy są podobne bardzo. Oczywiście najlepiej, gdyby ich nie było.
No pewnie, że nie.
Tak, ale
za problemami nikt nie tęskni.
Tak, za problemami, zapewniam. Tylko że zapewniam też, że te wskaźniki, które są na granicy, absolutnie w granicach dopuszczalnych. Nikt się nie przekracza. Jeszcze raz podkreślę, że są pozytywne opinie instancji wyższych nad finansami i, jak wspomniałam na początku, Regionalnej Izby Obrachunkowej. I oczywiście możemy sobie dyskutować. Tutaj też odniosę się do kolegi słów czasami właśnie, że coś wynikło, o czymś głosowaliśmy w październiku, teraz z lodowiskiem się wydało jakieś trzy dodatkowe pieniądze. No czasami tak, drogi kolego radny, jest. My się spotykamy raz w miesiącu, radni. Mamy raz w miesiącu komisję, przedstawiane są projekty uchwał, a życie ma swoją dynamikę często i zaskoczenia.
I bywa bezwzględne. Ale ja chciałbym, żebyśmy jeszcze przed przerwą oddali głos przewodniczącemu Rady Miasta.
Szef miasta musi odważnie czasami podjąć decyzję.
Ja muszę teraz podjąć decyzję. Paweł Szewczyk.
Radny Kacper Morozno dużo mówił i wiele tematów poruszał. Ja myślę, że powinniśmy się skupić na tych sprawach najważniejszych, czyli kwestia ringu i wydatków. No, zgadzam się też również z panem redaktorem, że niekoniecznie powinniśmy się cieszyć z dużych wydatków
na ring.
No i mówiąc, że dużo wtedy inwestujemy, ponieważ no, ta sytuacja jest nieciekawa i moim zdaniem stwarza zagrożenie dla budżetu. No bo jeżeli mamy już takie szacunki, może idziemy do 100 milionów, może idziemy więcej do tego, co mieliśmy dołożyć, no to no te pieniądze no będzie trzeba skądś pozyskać, no będzie trzeba wziąć obligacje. A to znaczy, że Rada Miejska wspólnie z prezydentem na wiele lat zadłuży miasto, a te pieniądze można byłoby przeznaczyć na inne cele, na halę widowiskowo-sportową, na naprawę tak potrzebną dróg w mieście, bo wiemy, jeździmy po słupskich drogach, wiemy, że też są duże potrzeby, więc tu jest ta sprawa do rozstrzygnięcia i no, mam duże obawy w tym zakresie. Kolejną kwestią to jest to, co pani prezydent zakomunikowała radnym, a mianowicie rozwiązanie umowy na projektowanie ulicy Olimpijskiej.
No, czyli trasy olimpijskiej nie będzie.
Trasy olimpijskiej. No, była duża dyskusja na temat, czy w zasadzie dobrze zrobiono, że nie szliśmy tym kierunkiem od lat wytyczonym tym dookoła miasta.
Czyli ringiem północnym teraz.
Tak, ringiem północnym. No teraz się okazało, że jednak ta firma nie dała rady. Uwarunkowania terenowe też były bardzo trudne. I może trzeba sobie zadać pytanie, czy na przykład te środki, które miasto miałoby pozyskać z ministerstwa na budowę właśnie trasy olimpijskiej, może warto przekierować jednak na dokończenie ringu tej inwestycji, która trwa.
To się już raz udało, dodajmy, bo z programu 100 obwodnic przełożono pieniądze przez ministra Millera, to było, że tak powiem, lobbowane, trzeba o tym przypomnieć, myślę, bo warto. Pieniądze na ring są z programu 100 obwodnic.
No tak, tylko żeby cokolwiek uzyskać, to jakieś skuteczne spotkania przeprowadzić w ministerstwie, no trzeba wiedzieć, ile ten ring będzie kosztował. Na razie to nie przejdzie, tak jak jest dyskusja z radnymi, że no na razie to tyle szacujemy, trwa projektowanie i nie wiadomo, ile to będzie. Ja pamiętam, kiedy bagatelizowano sprawę, że to będzie dziesiątki milionów więcej, że to jest niemożliwe, no a jednak się okazało, że już się do tej myśli przyzwyczailiśmy i te dziesiątki mamy już zaakceptowane. Więc ja myślę, że ten hura optymizm co do tego projektu budżetu, ja bym był ostrożny i jednak powinniśmy tutaj podejść do tego tak, jakbyśmy podchodzili do naszego budżetu w naszym domu, tak? Nie, jeżeli byśmy prowadzili inwestycje, która nie wiadomo, ile będzie kosztować, to jednak chyba czas zrobić stop i podejść do tego bardzo odpowiedzialnie. Być może, jeżeli nie muszą się znaleźć te pieniądze na ring, to nie powinny się znaleźć w tym budżecie, a no podjąć rozmowy, żeby w jakiś sposób ratować tę sytuację, no bo jednak no, chyba wszyscy tutaj w tym studiu przyznają mi rację, że sytuacja wyrwała się spod kontroli w sprawie budowy ringu i nikt nie jest teraz w stanie odpowiedzieć, ile ostatecznie ten ring będzie kosztował.
Nasi goście w studiu, Małgorzata Lenart, radna klubu Łączy na Słupsk, Paweł Szewczyk, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość. Czy państwo są zaskoczeni, że po zaledwie 9 miesiącach sprawowania funkcji prezesa Rafał Zieliński zrezygnował z funkcji szefa Miejskiego Zakładu Komunikacji? Zaczniemy od Pawła Szewczyka tym razem.
No, samą rezygnacją jestem zaskoczony, tym bardziej, że mam taki gorący okres, to znaczy, że Rada Miejska będzie głosować umowę powierzenia na kolejne 10 lat na transport publiczny dla słupskiego MZK. Nałożyły się również protesty związków zawodowych, więc atmosfera jest bardzo gorąca i teraz właśnie rezygnacja prezesa zarządu. No trochę śmiesznie było na Komisji Gospodarki Komunalnej, kiedy jedna z radnych zapytała prezydenta miasta, czy to jest prawdziwa informacja, że pan prezes zrezygnował i przez cały czas trwania tej komisji radni nie uzyskali odpowiedzi. Dopiero następnego dnia szef komisji taką informację uzyskał. Ja już sobie w międzyczasie zadzwoniłem, się dowiedziałem, że to jest prawdziwa informacja, ale to też świadczy jakiś, nie wiem, jakimś ukrywaniu.
Ale no, pani prezydent nie wiedziała, że pan Zieliński złożył dymisję,
no,
albo
wniosek o zwolnienie? Na pewno wiedziała, tego bo w takiej sytuacji to jest chyba jak pierwszy telefon ze spółki do prezydenta miasta. Nie wiem, może uznała, że nie chciała w tych okolicznościach informować radnych. Natomiast decyzją radnych Komisji Gospodarki Komunalnej 29 grudnia jeszcze w tym roku odbędzie się takie specjalne spotkanie, żeby na ten temat rozmawiać, co się dzieje w MZK. No ale na sesji będziemy głosować umowę, zgodę na powierzenie spółce na te kolejne 10 lat, ponieważ no, innego kierunku nie mamy, więc tutaj na pewno Rada to przegłosuje. Natomiast też, co dla mnie było takie niepokojące, że jak właśnie na tej komisji radni chcieli rozmawiać i wskazano w projekcie uchwały również, że jest umowa, to tej umowy w tym czasie nie było. Także informacje uzyskaliśmy, że jest doprecyzowana. No, ale no
chodzi o projekt umowy,
Tak, którą zawsze prezydent miasta już z zarządem spółki. Natomiast to też no, słabo poważnie wygląda, jeżeli tak, no, wszystko na ostatnią chwilę.
Kacper Moros.
Ja jestem bardzo zaskoczony tym, że prezes MZK złożył dymisję. Zaskoczony jestem tym bardziej dlatego, że w ostatnim czasie komisja rewizyjna prowadziła kontrolę w Miejskim Zakładzie Komunikacji, kontrola wykonania i realizacji umowy powierzenia spółki zadań związanych z transportem zbiorowym, funkcjonowanie taboru, budżetu, zarządzanie kadrami. I co ciekawe, co oburzające wręcz, my jako komisja rewizyjna, organ kontrolny w Radzie Miejskiej, funkcjonujący na podstawie artykułu 18 ustawy o samorządzie gminnym, dostaliśmy odmowną informację od Rady Nadzorczej w momencie, gdy wystąpiliśmy o dokumentację związaną z wyborem prezesa. Zarząd takich dokumentów nam udostępnić nie mógł ze względu na to, że to jest w kompetencji komisji rewizyjnej. Mało tego, polemika na pisma i tak dalej szła przez jakiś czas związany właśnie w trakcie, którego trwała kontrola. Informację również powzięła pani prezydent jako przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników, bo prezydent miasta Słupska jest przewodniczącym Zgromadzenia Wspólników, a więc to on też powołuje Radę Nadzorczą w spółce. Więc to są takie rzeczy, które już dawały przynajmniej mi osobiście, bo nie mogę wypowiadać się za innych członków zespołu kontrolującego. To była jeszcze tam radna Aleksandra Karnicka, radna Marzena Gmińska, ale mi to dało bardzo dużo do myślenia. Faktem jest, że w trakcie tej kontroli wyszło kilka większych bądź mniejszych uchybień, na które zarząd na bieżąco reagował. Gdzieś tam ten kontakt bezpośrednio z zarządem, czy z panem prezesem Zielińskim, czy z panią wiceprezes Szabowińską był. No ale właśnie, kwestia choćby tego, że będziemy głosowali w środę nad właśnie powierzeniem tych zadań na kolejne 10 lat. W czwartek albo w piątek dopiero, co jest absurdem, gdzie wcześniej były komisje branżowe, została radnym do wglądu udostępniona umowa powierzenia, właściwie projekt tej umowy powierzenia, bo to jeszcze nie jest umowa zawarta. No dużo wątpliwości mam w ogóle związanych z funkcjonowaniem spółki, bo w trakcie czynności kontrolnych spotkaliśmy się z przedstawicielami związków zawodowych, z kierowcami. Dużo rzeczy się dowiedzieliśmy. Oczywiście też nie o wszystkim będę mówił, bo to nie o to chodzi, żeby tutaj o wszystkim teraz mówić, bo niektóre rzeczy gdzieś tam dalej procedujemy. W protokole, który będzie przyjmowała bądź odrzucała Rada Miejska na najbliższej sesji, są wprost zapisane wnioski, które płynęły z komisji rewizyjnej. Ja się tylko zastanawiam i ciężko mi jest powiedzieć, czy ten protokół jest dobrze napisany, czy te wnioski, bo to są tylko zaledwie dwa wnioski z tego protokołu, są rzeczywiście pogłębione i poddane mocnej analizie, dlatego że nie dostaliśmy kluczowych dokumentów związanych z wyborem prezesa spółki, z konkursem, który był, czy kandydat spełniał wszystkie wymagania stawiane w konkursie. Wiemy dobrze, takie przynajmniej są doniesienia medialne, że pan prezes, który jeszcze do marca będzie pełnił funkcję prezesa spółki, wcześniej nie pracował w transporcie publicznym. Ciężko jest powiedzieć właśnie, jakie były kryteria, bo nie wiem. Jestem szefem komisji rewizyjnej i dzisiaj mówię wprost, odmówiono komisji, odmówiono Radzie Miejskiej dokumentów w tej sprawie. Ile prezes zarabia? Też nie wiemy. No są oświadczenia majątkowe, dostaliśmy bardzo ogólną tabelę wynagrodzeń w spółce, gdzie są widełki, też wprost informacji takiej nie dostaliśmy. Wiemy tylko, że w momencie, gdy nastał prezes nowy w spółce, zmieniono strukturę organizacyjną spółki, mianowicie wszyscy dotychczasowi kierownicy, dajmy na to, transportu. Wiemy, że też rozmawialiśmy w trakcie przerwy, że tego kierownika transportu przez długi czas nie było. Kierowcy byli trochę zostawieni sami sobie, musieli gdzieś tam organizować pracę bezpośrednio z osobami, które zastępowały tą jedną osobę, ale wszyscy kierownicy dostali awans na dyrektorów, zostali dyrektorami. Zarząd twierdzi, że nie wpływało to na ich wynagrodzenie, chociaż struktura finansowa, te tabele płac, które dostaliśmy, pokazywały wprost, że kierownik jest w drugim stopniu zaszeregowania w tabeli, a dyrektor jest w pierwszym stopniu. Idźmy dalej, tabele zaszeregowania kierowców. No wiemy dobrze i to są też takie informacje, które się w mediach pojawiają, że kierowcy skarżą się i na atmosferę, która jest w spółce, i na funkcjonowanie w ogóle spółki, na to, jak wygląda ich praca, na to, jakie mają przerwy, na to, jak wygląda ich wynagrodzenie, na to, nie wiem, czy szanowni państwo wiecie, ale kierowca, nawet przynajmniej takie informacje otrzymaliśmy w trakcie kontroli, nawet jeżeli spowoduje, będzie uczestnikiem kolizji drogowej, nie z winy kierowcy, ma udział w własnym szkodzie. No to o czym my mówimy? Nie ma, spółka nie gwarantuje kierowcom na przykład ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej właśnie przy okazji wykonywania takiej pracy dość trudnej.
Małgorzata Lenart.
Wracając do pana redaktora pytania, czy jestem zaskoczona? Tak, byłam zaskoczona, nie wiedziałam. Dowiedziałam się tak jak reszta kolegów w poniedziałek czy we wtorek o rezygnacji prezesa. Jest to jego osobiste, nie znam powodów i myślę, że nie wiem, czy pan prezes ma obowiązek podawać takie
ja też
przyczyny.
Nie znam.
Nie znamy. Być
Nikt
może się dowiemy.
Nie zna. Poza samym prezesem, może radą nadzorczą i panią prezydent.
Może tak.
Być może.
Może tak. Co do natomiast tego powierzenia spółce zadań na 10 lat uważam, bo też była dyskusja, czy na 2 lata, czy na 10, uważam, że to jest bardzo dobry ruch, bo to daje pewien komfort działania dla władz spółki prawa handlowego i mogą sobie pewne jakieś tam plany robić dobrą prognozę na te 10 lat, no bo wiedzą, że będą to stałe dochody, także jest to poniekąd taka dla zarządzania sytuacja, można powiedzieć, komfortowa. Tutaj padło jeszcze, no to pan znowu, pan radny się bardzo mocno rozwinął, jakby robi analizę.
W szczegóły
bardzo duże wszedł. Natomiast nie zgadzam się co do tego, że nie znamy kwalifikacji, bo pamiętam, że na jednej z komisji branżowych był pan prezes i nam dokładnie się przedstawiał.
Ale w komunikacji zbiorowej nie miał żadnego doświadczenia.
Ale miał doświadczenie w zarządzaniu.
W porcie pracował.
W zarządzaniu projektami. No tak nam przedstawiał, zarządzaniu dużymi projektami. Mhm. Także przedstawiał, że jest menadżerem. To niekoniecznie tak jest, że żeby, nie wiem, prowadzić szpital, trzeba być lekarzem, czy prowadzić zakład komunikacji,
ale zgodzi się pani,
kierowcą.
Że odejście po 9 miesiącach jednak pokazuje, że chyba coś tutaj nie zagrało.
Należałoby się za tym być może zastanowić, ale to nie jest jakby temat dla nas. No to jest, nie wiem, czym była podyktowana przede wszystkim
decyzja. No, ale to jest chyba jakiś
decyzja.
Problem, bo ja pamiętam, że pani prezydent uzasadniała tę potrzebę zwiększenia liczby członków zarządu MZK, bo od wielu lat to był zarząd jednoosobowy plus prokurent, wzmocnieniem zarządzania tej miejskiej spółki. No i po 9 miesiącach nowy prezes mówi pas.
Panie redaktorze, powtarzam, my nie znamy przyczyn.
Szkoda.
Szkoda, może pan zaprosi pana prezesa, może
o
tego co...
Na
co...
odpowiedź MZK czeka się po 14 dni na najprostsze pytanie.
Natomiast tutaj co do, no będziemy czy rozmawiać o państwa wynikach kontroli. Na pewne rzeczy my radni jak gdyby nie mamy wpływu, to jest też... Jeszcze raz powtórzę, spółka prawa handlowego, właścicielem pani prezydent. Co do umowy, tu koledzy mieli uwagi, że nam radnym nie zostały przedstawione szczegóły umowy. No to jest też zakres kompetencji prezydenta miasta, rady nadzorczej i kierownictwa.
Ja nie rozumiem, dlaczego
spółki.
Robić
ja
taką wiem. Tajemnicę z konkursu. To powinno być
100% transparentne. Ale ja nie mówię w tej chwili o konkursie,
transparentne,
tylko
zupełnie.
Ja mówię o tych warunkach umowy. Ja nie wiem, na ile tutaj nasze kompetencje
no znamy,
rady
znamy kwotę
są.
Na 10 lat. 410 milionów złotych.
A
chciałem
co do szczegółów, to jakby...
Chciałem teraz państwa właśnie zapytać o to. Czy to ja... oznacza zwiększenie liczby wozokilometrów, jakie rocznie będzie odnotowywał Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku, bo nie jest żadną tajemnicą, że uruchomienie linii 29 na ulicę Norweską wzięło się stąd, że niemal o połowę obcięto kursowanie dziewiątki i z tych wozokilometrów wykrojono linię numer 29. Więc jest pytanie, czy kroimy z tego, co jest i nowe linie organizujemy w ten sposób, czy jednak znajdą się pieniądze, żeby tych wozokilometrów miasto przez ZIM w MZK kupiło więcej. Paweł Szewczyk.
Znaczy, no co, umowa no nie jest tajna, więc nie widzę żadnych sprzeczności, aby radni przed głosowaniem projekt takiej umowy otrzymali. I dyskutowali również na ten temat, bo bardzo często
a
właśnie...
A wy nie macie tej umowy do tej pory?
Teraz już
dostaliśmy,
tak.
Czwartek, piątek
już
jakoś.
Natomiast,
ja też ją mam, dlatego tutaj... się zdziwiłem, że może nie macie.
Tak, dlatego też no, tutaj do wypowiedzi koleżanki wiceprzewodniczącej. I nie zgadzam się też, i to w wielu aspektach z taką narracją, że pewne rzeczy są tutaj w gestii prezydenta miasta, a radni nie powinni się tym interesować, dyskutować na ten temat. No ale tak to wygląda. Bo,
tylko są pewne kompetencje prezydenta, panie radny.
Ja rozumiem, tylko rozmawiamy teraz o poważnej kwestii, czyli powierzenie na 10 lat transportu publicznego dla spółki i o umowie. Niedawno rozmawialiśmy o oddanie w zarządzanie Suskiego schroniska dla zwierząt i również tutaj o tej umowie i tam nikt nie podnosił, że proszę, żeby się radni nie interesowali tą sprawą, bo to jest w gestii prezydenta. Natomiast to jest bardziej ważna kwestia, więc też zabrakło. I nie kwestionuję tego, tylko jeżeli na komisji słyszymy, że trwają prace nad umową, a jest to 2 tygodnie przed sesją, przed końcem roku i trwają prace, no to ja się pytam, no nie wiem, co to się mogło wydarzyć, że wzmocniony kadrowo zarząd spółki, tak, z jednej strony, no tak, czy tam z zarządem infrastruktury miejskiej, tak długo to przygotowuje. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana redaktora, to ja nie umiem odpowiedzieć, jak będzie
ja
to.
Ja pytam w kontekście, bo pani prezydent obiecała linię numer 11 do Bolesławic od 1 stycznia. I no, w związku z tym chciałbym się dowiedzieć w imieniu tych mieszkańców, którzy pytają, ale skąd te wozokilometry?
To na pewno tak będzie. Zresztą to jest nasz obowiązek, aby
zdecydowanie, skoro obiecano, tak musi być. Ale zapytałem, skąd te wozokilometry? Skąd, z jakiej puli będą wozokilometry na 11?
To może... Panie rektorze, na pewno będziemy wiedzieli, jak znam życie. No mamy tę umowę w perspektywie 10 lat. Jestem przekonany, że będziemy nieraz ją zmieniać.
Dlatego pytałem, czy będzie więcej wozokilometrów do MZF-ka rocznie.
Skoro,
no teraz jest 3 200 000.
Na
będzie
pewno
więcej?
Fakt musi stać się faktem, że ta linia będzie. I czekamy cierpliwie, jakie będą dalej decyzje.
Będzie to robić MZK.
Zobaczymy.
To nie MZK?
Różnie mówią, panie redaktorze. Mówią o powierzeniu niektórych...
Nie, ja nic nie powiedziałam. Ma być linia autobusowa.
A jakie będą autobusy?
Zobaczymy.
Różnie mówią. Ja powiem szczerze, sam taką minę zrobiłem, jak się dowiedziałem. Co prawda nie weryfikowałem tego i nie da się tego zweryfikować, bo mówi się o powierzeniu obsługi niektórych linii autobusowych po prostu firmie prywatnej. Najczęściej słyszałem o firmie po prostu takiej, która po prostu realizuje przewozy transportu pasażerskiego.
Nie ma dużo firm. Jest PKS, jest Nord, jest Ramzes, coś tam jeszcze jest?
Ja słyszałem jedynie o Nord Express, że bierze się pod uwagę realizację...
A to jest jakaś zweryfikowana informacja?
Nie da się tego zweryfikować, no ze względu na to...
Nie podnośmy. Ale rozumiem, że pani Rana nie jest przekonana, że to będzie MZK.
Panie redaktorze, jestem przekonana co do tego, że te linie trzeba tak samo na norweską, jak i w kierunku Kobiecy.
Na norweskiej jest 29 MZK.
Tak.
A 11 do Bolesławic będzie MZK, czy będzie inny autobus?
Nie mam w tej chwili na ten temat
wiedzy. Nie mam wiedzy.
Mówimy o tych wozokilometrach dla spółki. Skąd je brać? No przede wszystkim najpierw spójrzmy na umowę powierzenia, która dzisiaj jest realizowana. Ona była podpisana jeszcze za czasów prezydenta, zdaje się, Kobylińskiego, jak dobrze pamiętam. Była kilkanaście razy aneksowana, przedłużana.
Chyba za prezydenta Biedronia, bo to 10-letnia była.
Była.
Nie, prezydent Biedroń był w 2014-15,
tak, rzeczywiście, tak. 14 to był ten rok rokiem wyborczym. Ta umowa była kilkanaście razy aneksowana właśnie, jeśli chodzi o stawki za wozokilometr, bo ja teraz nie mówię o ilości wozokilometrów.
Stawki były zmieniane. Dwa razy. Raz z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości i raz z inicjatywy pani prezydent, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak. I teraz zwróćmy uwagę, nawet dokładając teraz w nowej umowie powierzenia liczbę wozokilometrów, nawet zmieniając stawki, przy takim budżecie, jaki mamy, bo de facto finansuje to miasto. Niezależnie od tego, czy operatorem będzie MZK, a organizatorem będzie Zarząd Infrastruktury Miejskiej, to są de facto publiczne pieniądze. I teraz, co myśmy zrobili w zeszłym roku na jednej z pierwszych sesji?
Proszę, ale 30 sekund, jeszcze chciałem na moment oddać głos na koniec przewodniczącemu.
Jeżeli,
kończy nam się
znaczy
czas.
Doświadczenie moje, i to jest smutne, w tym mieście, gdzieś tam przy tych władzach jest takie, że jeżeli budżet nie będzie się spinał, znowu podniesiemy cenę biletów i dzisiaj mamy bilety droższe niż w Warszawie.
Paweł Szewczyk na koniec. Ostatnie zdanie, bo mamy 30 sekund z drobnym haczkiem.
No jak widać z dyskusji, temat radni muszą zagłębić i myślę, że to nastąpi 29 grudnia na komisji.
Ale wcześniej głosujecie umowę.
Nie, no, wcześniej ale to głosujecie jest, umowę. To jest głosowanie umowy, niestety, czy się komuś to podoba, czy też nie.
Spółka no, musi to wykonać.
Jakiej innej spółce możemy powierzyć transport publiczny, jak nie naszej słupskiej, więc tutaj głosowanie chyba nie przyniesie żadnych dziwnych zdarzeń. Natomiast co do sytuacji w samej spółce, gdzie też myślę, że będzie można zadać pytania pani prezydent i uzyskać na nie odpowiedzi, to nastąpi 29 grudnia.
Na Komisji Specjalnej Gospodarki Komunalnej.
Mając nadzieję, że będzie również zarząd spółki na tym spotkaniu.
No chyba inaczej nie może być. No, jeżeli jest dyskusja o losach dalszych spółki, no to chyba to jest zupełnie naturalne. Bardzo państwu dziękuję za poświęcony czas.
Dziękujemy
to była
bardzo.
Gorąca godzina w studiu Słupsk 102 FM. Małgorzata Lenart łączy nas Słupsk.
Dziękuję
przewodniczący
bardzo.
Rady Miejskiej w Słupsku Paweł Szewczyk.
Pozdrawiam.
Koalicja Obywatelska już się nie mylę. No i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kacper Moros, Prawo i Sprawiedliwość.
Miłego dnia dla państwa życzę.
Dziękuję bardzo.